Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym wydaniu Głosu z Krakowa. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Czesław Ryszka. Witam pana serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Przypomnę, bo już dawno nie spotykaliśmy się w Głosie z Krakowa, że pan Czesław Ryszka jest pisarzem, ale także politykiem. Był bowiem posłem i senatorem kilku kadencji, autorem wielu książek, które bardzo interesująco są i przedstawione, i napisane, i ważne tematy w nich poruszane. I dlatego spotykaliśmy się w Głosie z Krakowa, aby te tematy również podejmować w naszych audycjach. A dzisiaj chciałbym z panem redaktorem podjąć temat, który jest już coraz bliższy nam wszystkim, bowiem zbliżamy się do szczególnej rocznicy, rocznicy setnej objawień fatimskich. A zauważyłem, że jest pan również autorem takiego cyklu książek, albo może serii książek, tak to nazwijmy, na temat objawień fatimskich. Myślę więc, że będziemy mogli podjąć w czasie rozmowy te tematy, rozmawiając z ekspertem, bo żeby napisać taką serię 10 książek, no książeczek nazwijmy, to trzeba już być ekspertem. A więc podejmę ten temat. On był również tematem podejmowanym przez świętego Jana Pawła II, nazywanego przecież papieżem Fatimy. Przypominał, że wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać, mówił Jan Paweł II. O jakich nowych znakach czasu możemy dzisiaj mówić w związku ze zbliżającą się setną rocznicą objawień fatimskich?
No, tak myślę, że jubileusz stulecia objawień fatimskich może być jakąś przełomową datą, dlatego że patrząc historycznie, to tak jak wiele wydarzyło się w roku 1917, kiedy Matka Boża objawiła się w Fatimie, to myślę, że w roku 2017 również to może być taka przełomowa data. Przypomnę tylko, że w roku 1917 i 2017 zbiegają się liczne rocznice i jubileusze wydarzeń, które wstrząsnęły, tak trzeba powiedzieć, Kościołem i światem. Przypomnę, że w roku 1917 Matka Boża w Fatimie przyszła ostrzec przed wybuchem rewolucji w Rosji, która, nie trzeba dzisiaj tego przypominać, ale pochłonęła ponad 200 milionów ofiar. Matka Boża zapowiedziała, że w związku z błędami Rosji, czyli rozwojem ateizmu, komunizmu rosyjskiego od rewolucji październikowej, miliony ludzi zginą, narody upadną, błędy Rosji, czyli błędy komunizmu, rozleją się po całym świecie. To było to ostrzeżenie, ale równocześnie w roku 1917 przypadało 400 lat wystąpienia Marcina Lutra, co dało początek schizmie zachodniej Kościoła, której tragiczne skutki trwają nią już dzisiaj 5 wieków. Z kolei, i to jest właśnie bardzo ważna tutaj rocznica, 300 lat temu, w roku 1717, została utworzona Wielka Macierzysta Loża Świata, czyli po raz pierwszy masoneria wybrała wielkiego mistrza. I to jest teraz ważne, że jeszcze w tym samym wieku właśnie masoneria wzniesiła rewolucję francuską. Po niej zaś właśnie wspomnianą w 1917 roku wielką rewolucję w Rosji. I właśnie ta druga rosyjska rewolucja miała swoim zwycięstwem uczcić okrągły jubileusz istnienia masonerii, a równocześnie zagłady, totalnej zagłady Kościoła katolickiego. I żeby to jakoś udowodnić, to przypomnę, że kiedy w październiku 1917 roku na ulicach Rzymu zorganizowano regularną masońską demonstrację pod znakiem szatana, jej uczestnicy głosili otwarcie, że ukoronowaniem ich działań ma być panowanie szatana, diabła. Na dowód tego przypomnę, że w trakcie demonstracji niesiono czarne sztandary przedstawiające postać archanioła Michała powalonego na ziemię, będącego w szponach Lucyfera. A na jednym z transparentów widniał napis postulujący w formie imperatywu, że szatan musi zapanować w Watykanie, a papież będzie jego sługą.
To wówczas, niejako w odpowiedzi, zrodziła się myśl o założeniu milicji niepokalanej, założonej przez ojca Maksymiliana Kolbe.
Dokładnie, właśnie ojciec Kolbe był wówczas klerykiem, studiował w Rzymie i widząc te potężne demonstracje antykatolickie, właśnie w odpowiedzi na to, jak właśnie wtedy pisał, że masoneria coraz to bardziej jawnie poczyna sobie i jest absolutnie wrogiem Kościoła i stolicy chrześcijaństwa. 16 października, nomen omen, dzień wyboru Jana Pawła II, 16 października 1917 roku utworzył pod swoim przewodnictwem Rycerstwo Niepokalanej, którego członkowie mieli w całości bezwarunkowo poświęcić się służbie Niepokalanej Dziewicy. I właśnie ojciec Kolbe wówczas opracował statut Rycerstwa Niepokalanej jako podstawowy cel członków, wymieniał staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, ale najbardziej właśnie masonów i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Później, kiedy już wrócił do Polski, założył Niepokalanów, kiedy wychodził miesięcznik Rycerz Niepokalanej, to pisząc o zaniku moralności, zwłaszcza wśród młodzieży, ojciec Kolbe, to bardzo ważne, motywował to zjawisko tym, że już wówczas kina, teatry, literatura, sztuka, kierowane w wielkiej części niewidzialną ręką masonerii, zamiast szerzyć oświatę, gorączkowo pracują w myśl uchwały masonów: my Kościoła katolickiego nie zwyciężymy rozumowaniem, ale zepsuciem obyczajów.
Skąd ta eksplozja nienawiści do Kościoła? Mam tu na myśli wspomniane manifestacje masonów w Rzymie i nie tylko tam.
No, trzeba przypomnieć, że w tym czasie masoneria zawładnęła rządami wielu państw. I Matka Boża, objawiając się w Fatimie, mówiąc, że w Rosji wybuchnie masońska rewolucja, bo nie ulega wątpliwości, że za rewolucją październikową stały siły masonów na Zachodzie, to ta nienawiść do Kościoła była swego rodzaju także odpowiedzią na znaki nadziei, jakie ludzkość otrzymywała z nieba od 13 maja do 13 października 1917 roku. Właśnie Matka Boża, objawiając się w Fatimie, tak jak wspomniałem, zapowiedziała wybuch rewolucji w Rosji, zapowiedziała przyjście papieża, który będzie cierpiał intencji tych błędów Rosji, ale równocześnie zapowiedziała, że na koniec jej niepokalane serce zwycięży, że przyjdzie triumf jej niepokalanego serca. Czyli krótko mówiąc, słowa Matki Bożej o jej zwycięstwie z całą pewnością rozjuszyły siły zła. I jak wspomniałem, sprawdziły się słowa Matki Bożej, że błędy Rosji rozleją się po całym świecie, miliony ludzi zginą, narody upadną, ale te słowa, że przyjdzie jednak zwycięstwo Matki Bożej, spowodowało, że wówczas nastąpiła jeszcze większa eskalacja właśnie tej nienawiści do Kościoła.
No nic więc dziwnego, że trzeba, abyśmy my współcześnie do tych objawień fatimskich sięgali. Na nich potrafili budować spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. A to stulecie objawień fatimskich szczególnie ku temu nas przygotowuje. I dobrze, bardzo dobrze, że przygotował Pan nam taką pomoc szczególną. Nam wszystkim, słuchaczom naszej dzisiejszej audycji, ale nie tylko, przecież dla wielu innych osób te książki, ta seria 10 książek jest bardzo potrzebna. Mam tutaj przed sobą te wszystkie książki. Spoglądam na ten pierwszy tomik, poświęcony zagadnieniom, które zatytułował Pan Przed finałem. Otwieram ten drugi. Opowiada o trzeciej tajemnicy fatimskiej. To przecież za pontyfikatu Jana Pawła II była ona już publicznie przekazana. Trzecia książeczka traktuje o zamachu na życie Jana Pawła II, a właściwie o jego cudownym ocaleniu. No tak spoglądam na kolejne, następne, może którąś z nich chciałby pan wyróżnić, ale ja myślę, że wszystkie nadają się do takiego szczególnego wyróżnienia. Są to bowiem tomiki nieduże, poręczne, ale najważniejsze, że mogą nas do tej dziesiątej rocznicy, setnej rocznicy przygotować. Może te 10 tomików. Może któryś jeszcze chciałby pan tutaj naszym słuchaczom wymienić z nazwy, podkreślić.
Pozwolę sobie kontynuować ten wybór. Mianowicie czwarty tomik zajmuje się analizą orędzia fatymskiego pod kątem współczesnych znaków apokalipsy i miłosierdzia. Tych dramatycznych sytuacji dzisiaj wyraźnie się mówi, że świat stoi nad pewną moralną przepaścią. Dalej piąty tomik mówi o rozwoju orędzia fatymskiego na polskiej ziemi, a głównie o powstaniu papieskiego sanktuarium fatymskiego na Krzeptówkach w Zakopanem, a zwłaszcza o jej charyzmatycznym, budowniczym kustoszu, księdzu Mirosławie Drostku świętej pamięci. Szósty tomik omawia walkę z Kościołem i chrześcijaństwem, co zostało zapowiedziane w orędziu fatymskim. W siódmym tomiku zajmuję się walką z rodziną, o czym również jest mowa w objawieniach fatymskich. Ósmy tomik już jakby zbliża nas do tego finału, jest zatytułowany Moje niepokalane serce zwycięży i przedstawia zwycięstwa Matki Bożej w naszych dziejach, w historii Kościoła, a zwłaszcza Kościoła polskiego. Dziewiąty tomik zawiera rozważania różańcowe w aspekcie tematyki fatimskiej oraz nauczania Jana Pawła II. No, w tym tomiku jest 20 moich rozważań na kanwie właśnie orędzia fatimskiego i nauczania Jana Pawła II. I ostatni tomik, dziesiąty, jest moim zdaniem bardzo ważny, może najważniejszy w tej serii, zatytułowany Teraz jest czas miłosierdzia i omawia dwa najważniejsze filary pontyfikatu Jana Pawła II. Dwa objawienia, w których Jan Paweł II został absolutnie zapowiedziany. Fatimie Matka Boża mówiła, że przyjdzie papież, który cierpieniem okupi błędy Rosji i kiedy zawierzy Rosję jej niepokalanemu sercu, błędy Rosji ustąpią, przyjdą na krótko lata pokoju, a potem właśnie przyjdzie zwycięstwo Matki Bożej. I drugi filar to są słowa już samego Pana Jezusa w orędziu do świętej siostry Faustyny, która widziała papieża, który ją wyniesie na ołtarze, beatyfikuje i kanonizuje. A wiemy, jak trudno było, że tak powiem, z tym przyjęciem objawień świętej siostry Faustyny, że były całe lata od lat 50. po 70., kiedy w ogóle nie wolno było czcić obrazu Jezu wam Tobie, ani kolportować dzienniczka. Wszystko to, co Pan Jezus sobie życzył, na przykład, żeby w Kościele ustanowić święto Miłosierdzia Bożego, żeby właśnie kult obrazu Jezu wam Tobie był powszechny, to wszystko Jan Paweł II. I on beatyfikował, kanonizował świętą Faustynę i równocześnie sam w krótkim czasie został świętym. Także ten tomik uważam, że jakby ukazuje jakby dwa takie podstawowe fundamenty dzisiejszych znaków dla wiary. Także to wydawnictwo Ikona w Szydłowcu, które tę serię wydało, myślę, że należy im się, że tak powiem, no szacunek za to, że taki aktualny temat, no przeze mnie napisany, ale wydawca jest bardzo ważny, że właśnie dzięki niemu ta seria tomików się pojawiła na rynku.
A skąd pan czerpał wiadomości, które zamieszczone są w tych 10 książeczkach?
No, skąd czerpałem wiadomości? No to na początku pan profesor powiedział, że jestem trochę takim znawcą tematyki papieskiej i fatimskiej, ale głównie oparłem się na pewnych, powiedzmy, no na przykład w szóstym tomiku, który jest poświęcony walce z Kościołem, nosi tytuł Bramy piekielne go nie zwyciężą, to tutaj jakby rozpocząłem go od pewnej, no, znanej, ale ważnej wypowiedzi jeszcze kardynała Karola Wojtyły, który podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1976 roku, pytany o ocenę naszych czasów, powiedział, że stoimy dzisiaj w obliczu największego w historii konfliktu, ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a antyewangelią. I dodał wówczas, że ta konfrontacja leży w planach Bożej opatrzności, że jest to pewna próba nie tylko dla naszego narodu, ale dla całego Kościoła. Taka próba dotycząca 2000 lat kultury i chrześcijańskiej cywilizacji ze wszystkimi konsekwencjami dla ludzkiej godności, indywidualnych praw i praw narodów. No myślę, że to są z pewnością takie prorocze słowa dziś już świętego papieża, nazwanego prorokiem naszych czasów. I konfrontując właśnie tą wypowiedź o podniesieniu, można tak powiedzieć, tej głowy zła, że ten konflikt Kościoła z antykościołem, Ewangelii z antyewangelią, to jeśli to skonfrontujemy na przykład z trzecią tajemnicą fatimską, to łatwo powiedzieć, że nadeszły czasy niespotykanego ataku na Boga i Kościół katolicki. Bo tu nie chodzi tylko na przykład o zamach w trzeciej tajemnicy na życie papieża. Tu spójrzmy na ten obraz, że biskup w białej sutannie idzie przez zrujnowane miasto, walające się po bokach ulic trupy. Dochodzi do na czele tej procesji dochodzi do krzyża znajdującego się na wzgórze i pada pod strzałami z broni palnej. Ale tu nie chodzi tylko o sam zamach, tylko o ten widok, powiedzmy, prześladowanego chrześcijaństwa. Tą ruinę, że tak powiem, cywilizacji Kościoła. Czyli tak by to trzeba widzieć, że kiedy spojrzymy dzisiaj na tą szalejącą na świecie walkę z dekalogiem, kiedy ocenimy upadek wiary w samym Kościele, no myślę tutaj o pustoszających kościołach na zachodzie Europy, no to chyba zrozumiemy lepiej to papieskie ostrzeżenie o aktualności orędzia z Fatimy, o tym zagrożeniu narodów i ludzkości na miarę apokaliptyczną. To są słowa Jana Pawła II, który powiedział 13 maja 1982 roku właśnie w Fatimie, czyli w tym samym miejscu, w którym one padły z ust Matki Bożej i były ostrzeżeniem dotyczącym właśnie przyszłości świata i Kościoła.
No ale współcześnie również papież Franciszek też mówi, to było w połowie września, o tym, że ta trzecia wojna światowa już trwa, odbywa się w inny sposób, odbywa się w kawałkach. Czyli można powiedzieć, że współcześnie, na ogromną skalę, spełnia się w naszych czasach ta zapowiedź w objawieniach fatimskich.
No to jest pewna taka, z jednej strony prześladowania Kościoła, wiemy, że co trzy minuty ginie na świecie chrześcijanin, prawda? To są te prześladowania, powiedzmy, w Afryce, w Iraku, w Indiach i tak dalej, ale najbardziej taka, powiedzmy, dramatyczna jest ta taka lewicowa fala antychrześcijańskiej, neomarksistowskiej rewolucji, która przechodzi przez Europę. I ona jest całą pewnością inspirowana przez masonerię, jest kontrolowana przez jakieś bliżej nieznane centrum, ten, powiedzmy, tworzący się rząd światowy. I tu to prowadzi taką regularną wojnę z Kościołem. No przypomnę, że właściwie ci liberałowie, ateiści atakują wszelkie formy obecności Kościoła w świecie i historii. I tutaj posługują się fałszowaniem historii Kościoła, inspirują tworzenie liberalnych konstytucji, kodeksów cywilnych i karnych, deprawują dzieci i młodzież przez propagowanie pornografii, seksualizmu, hedonizmu, relatywizmu, narkotyków, alkoholizmu, aż przez zniesienie samowychowania i samodyscypliny. I właśnie temu służą odpowiednio ustawione media. My to obserwujemy w naszym kraju, także ta walka z Kościołem katolickim, ona się toczy właśnie w szczególny sposób w Unii Europejskiej, ale właśnie obserwujemy to także w Polsce, że z Brukseli narzuca się nam agresywną politykę dechrystianizacji, demoralizacji i to jest potem efekt, te opustoszałe świątynie, seminaria. Przypomnę, jak w naszym kraju dosłownie krzyżuje się tych duchownych, którzy nie poszli z duchem czasu. Pisze się, że Kościół, powiedzmy, już kończy się, nie przetrwa tego zmasowanego ataku. I wielu myśli i mówi, to już koniec. Tymczasem właśnie te słowa Matki Bożej z Fatimy, że na końcu, czy może najpierw słowa Jana Pawła II, że ta próba jest, że tak powiem, leży jest w myśli Bożej opatrzności i te słowa Matki Bożej, że na końcu jej niepokalane serce zwycięży, to są te znaki nadziei. Tego się trzeba trzymać. Także mimo, żeśmy ten okres ogromnej próby weszli, to jednak w jakimś, powiedzmy, dającym się przewidzieć czasie przyjdzie dobro zapowiedziane przez Matkę Bożą i na to musimy jakoś, powiedzmy, te czasy musimy wytrzymać i na to czekać.
No właśnie, pan redaktor mówi tutaj o tej sytuacji także w Europie Zachodniej, o tej walce z Kościołem, ale przecież dostrzegamy, widzimy to, jak dochodzi do konfrontacji także islamie. Przecież to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to wyniszczanie chrześcijan, zabijanie masowe, to jest ludobójstwo. A reakcja świata na to jest, jeśli jest, to jest niemrawa, jakby się tego nie zauważało. Widzi się tylko pojedyncze osoby, które reprezentują na przykład dany kraj, Anglik, Amerykanin, to tak, ale to, że chrześcijanie...
To prawda, że ta nowa eksplozja nienawiści do Kościoła, do ludzi wierzących, to prześladowanie, zabijanie chrześcijan na niespotykaną skalę, to jest jedna strona tej konfrontacji, a druga to jest to, o czym wcześniej mówiłem, to jest to podeptanie świętości życia, walka z małżeństwem i rodziną, atakowanie duchownych, prawne usankcjonowanie zboczeń. I to wszystko nas zbliża do tego jubileuszu stulecia objawień fatymskich, czy tak jak to ja nazwałem, do fatymskiego finału. Bo te nowe znaki zła, łącznie jednak z tym, co już poznaliśmy, czyli z tym wielkim pontyfikatem Jana Pawła II, pontyfikatem cierpienia i nadziei, który został zapowiedziany przez Matkę Bożą, to wszystko nas przybliża równocześnie do roku 2017, ale moim zdaniem, tak jak analizuję to w tych tomikach, do być może fatymskiego finału, czyli jakiejś wielkiej godziny Maryi, do jej zapowiadanego zwycięstwa.
No właśnie, a jak, czy można spodziewać się, jak ono się dokona, to zwycięstwo, skoro jest tyle zła wokoło?
No, zwycięstwo z pewnością nie przyjdzie automatycznie, czyli jak się potocznie mówi, nie spadnie z nieba. Odwołując się do Pisma Świętego, to na pewno musi znaleźć się tych 10 sprawiedliwych, tak jak to było, nawiążę tutaj do losu Sodomy i Gomory z Księgi Powtórzonego Prawa. Czyli krótko mówiąc, aby ludzkość została ocalona, należy przyjąć treść orędzia fatymskiego, odkryć jego istotę, analizować to, co już się wypełniło, aby z nadzieją odpowiedzieć na te wyzwania, które nas czekają.
A konkretnie, jak powinniśmy działać my, tutaj w Polsce, teraz, współcześnie?
Myślę, że trzeba najpierw dostrzec tą strategię niebios. I przypomnę, że taki znawca problematyki fatymskiej, ksiądz Robert Fox, przyjaciel księdza Mirosława Drostka, budowniczego Fatimy na zakopiańskich Krzeptówkach, on kiedyś wysłał list do siostry Łucji. Siostra Łucja to ta widząca Matkę Bożą w 1917 roku. List z zapytaniem, czy ona wie, w jaki sposób Bóg przemieni świat, czy go ukaże, jakie będą te znaki nadziei, czy ewentualnie znaki zła, jeśli nie zostaną wypełnione żądania przekazane nam w Fatimie. Otóż siostra Łucja odpowiedziała, że karą dla ludzkości będą owoce jej własnego grzechu. I dopiero na samym dnie rozpaczy ludzie uświadomią sobie, że tylko przez podporządkowanie się 10 przykazaniom i oparciu na żarliwej wierze i miłości bliźniego człowiek może na tej ziemi osiągnąć szczęście. Czyli inaczej mówiąc, tą strategią niebios jest przede wszystkim to, co we wszystkich objawieniach maryjnych się powtarza, czyli wezwanie do nawrócenia i pokuty, do życia Ewangelium. I siostra Łucja, wyjaśniając to znaczenie tego nawrócenia, pokuty, ofiary, napisała, że ludziom trzeba uświadomić, że obok znaczenia wielkiego zaufania w Bożym Miłosierdzie i opiekę niepokalanego serca Maryi, czyli tą nadzieję, że Matka Boża zwycięży, to równocześnie ważna jest nasza modlitwa, nasza pokuta, a głównie świadome unikanie grzechu. Czyli inaczej mówiąc, Matka Boża w Fatimie przyszła ostrzec ludzkość przed konsekwencjami grzechu. To grzech jest przyczyną walki z rodziną, ze świętością życia, z Kościołem. I dzisiaj to już nie jest grzech jednostek, ale grzech, trzeba tak powiedzieć, społeczny, grzech w jakiejś dużej części ludzkości. I odrzucenie grzechu, nawrócenie jest równoznaczne z poświęceniem się Maryi. Czyli konkretnie Matka Boża, przypomnę jeszcze raz, mówiła Fatimie, że żeby uratować świat, to wprowadza się pewne konkretne tutaj, na przykład nabożeństwo. Nabożeństwo do jej niepokalanego serca, czyli 5 pierwszych sobót miesiąca. I to są te słowa nadziei, że skoro ma na koniec jej niepokalane serce zatriumfować, zwyciężyć, to należy to nabożeństwo wprowadzić w całym Kościele, w każdej parafii, w każdej rodzinie.
Trzeba nam uwrażliwić siebie najpierw, własne serce, na to wezwanie fatimskie, a potem oddziaływać także na bliźnich, wspominać, mówić im o tym. Dobrze, że mamy tę końcową część, to wezwanie. Czym się będzie to wszystko kończyło? Na końcu jej niepokalane serce zwycięży. A więc potrzebne jest, żebyśmy tak mogli oddziaływać, apostołować. Trzeba uczestniczyć w nabożeństwach pierwszych 5 sobót miesiąca, modlitwie różańcowej, podejmować ofiary i pokuty dla opamiętania grzeszników, a także poświęcenie osobiste oraz poświęcenie całych narodów niepokalanemu sercu Maryi. Niby tylko tyle, ale aż tyle, albo odwrotnie. Panie redaktorze, serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie uwrażliwiające. Dziękuję także za te 10 tomików, bo one szczególnie... 10 tomików, tak, 10 tomików, które pomogą nam w tym uwrażliwieniu siebie i bliźnich. Nie do każdego dotrzemy, ale mogą dotrzeć właśnie te tomiki za naszą przyczyną. I do tego też apostolstwa takiego właśnie dzisiaj zachęcamy i nie tylko dzisiaj. A dziś już dziękuję panu redaktorowi za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem w Głosie z Krakowa był pan redaktor Czesław Ryszka, autor 10 tomików przygotowanych na stulecie objawień fatimskich. A was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!